Radio Gdańsk, audycja Ludzie i Pieniądze. 6 minut po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w studio Tomasz Kowalski, prezes Arena Gdańsk. Dzień dobry. Marek Szykowski, spółka Rockfin.
Witam, dzień dobry.
Łukasz Żelezki, prezes Agencji Rozwoju Pomorza.
Dzień dobry.
Koniec ery Olechnowicza. To dzisiaj puls biznesu, jak otworzy się gazetę, to jest tytuł Koniec ery Olechnowicza. Chodzi o to, że dzisiaj 10, no to już, razem z nami, szanowni panowie, rozpoczęła zebranie Rada Nadzorcza Lotosu, drugiej firmy paliwowej w Polsce. W porządku obrad jest punkt o zmianach w zarządzie gdańskiego koncernu. Z informacji Pulsu Biznesu wynika, że kaliber zmian będzie potężny, bo planowane jest odwołanie Pawła Olechnowicza, prezesa rekordzisty, jak wiemy, bo Paweł Olechnowicz prowadzi tę firmę, to będzie chyba 15 rok jego rządów, 2016,
już, tak.
15 rok jego rządów, bo w 2002 roku rozpoczął, wtedy firma, jeszcze pamiętamy, pod szyldem Rafineria Gdańska funkcjonowała, gdy obejmował prezesurę tej spółki. Przetrwał niejedną polityczną karuzelę kadrową. Obecnej ponoć już nie przetrwa. Wszystko wskazuje na to, jak pisze Puls Biznesu, że do momentu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki prezesa jako delegowany pełnić będzie Robert Pietryszyn, przewodniczący Rady Nadzorczej Lotosu, a jednocześnie wiceprezes ubezpieczeniowego PZU. Paweł Olechnowicz, prezes Lotosu, jak rozmawialiśmy tutaj przed audycją, moim zdaniem jest wart tego, żeby chwilę o nim porozmawiać w dniu, w którym ma zostać odwołany. Paweł Olechnowicz, Marek Szykowski, co o Pawle Olechnowiczu?
Znaczy, ja mam szczęście znać Pawła Olechnowicza dość dobrze, bo przez 10 lat, kiedy pracowałem w International Paper, współpracowaliśmy bardzo często, odwiedzaliśmy się, rozmawialiśmy o pewnych programach i powiem szczerze, że lubię ludzi, którzy są fachowi, którzy są profesjonalni. I jeżeli miałbym określić Pawła Olechnowicza w jakiś sposób, to powiedział profesjonalista, fachowiec. Taki. Oczywiście ja wiem, co to znaczy prezesować w dużej firmie. I
do tego jeszcze państwowej spółce.
A to na szczęście, może dla mnie, dla mnie na szczęście nie miałem takiej okazji. Natomiast wiem, że to było dla niego bardzo trudne, bardzo uciążliwe. Ale radził sobie z tym doskonale. W związku z tym miałem naprawdę bardzo dużo uznania dla tego człowieka i nie wiem, być może będziemy mieli okazję spotkać się za jakiś czas i porozmawiać, powiedzmy, jak on ten okres ocenia, jak ocenia, co się w tej chwili dzieje. Natomiast chciałbym, żeby ta firma jako firma dalej funkcjonowała tak i rozwijała się jak do tej pory pod jego rządami.
Znaczy, myślę, że tutaj chyba zagrożenia nie ma jakiegoś, bo nie nazwisko przecież
nie nazwisko, ale,
robi firmę.
Ale osoba, która kieruje tego typu jest firmą, istotna. Jest bardzo istotna.
Znaczy, to prawda.
Mam wrażenie, Łukasz Żylewski. Mam wrażenie, że pan prezes Olechnowicz miał dwie fundamentalne cechy, które rzadko kiedy spotykają się w jednych osobach.
Aha.
Bo oczywistym jest, że kompetencje, merytoryczność, fachowość i tak dalej, i tak dalej. Ale była to też osobowość. Mówiąc o pewnym formacie temperamentu. Tak? To był człowiek, który ze sobą, jak wchodził do pokoju...
No, tego... Czasem kontrowersyjny, ale jednak osobowość,
tak? To prawda. Budził emocje, takie, siakie, ale jak wchodził do pokoju, to było go pełno. Niezależnie od tego, czy powiedział jakiekolwiek zdanie, czy tylko usiadł na krześle. Czyli oprócz tej merytoryczności był temperament, była osobowość. Na takich stanowiskach rzecz zupełnie bezcenna. Zupełnie bezcenna.
Znaczy, nie użyłbym słowa był. Ma temperament, jest osobowością, okay. Mówmy...
Miał na tym stanowisku, tak.
Dokładnie.
Wspominamy go z tego powodu, że prawdopodobnie zostanie dzisiaj odwołany.
Jasne, to bardzo źle, tak, powiedzmy wprost, tak, to bardzo źle.
Dlaczego?
Dlatego, że firma Lotos była dobrze zarządzana, jeżeli...
No, to 14 lat, no też nie przesadzajmy, no.
Przepraszam bardzo, ale ta cezura czasowa ma oznaczać co? Że...
Nic.
No okej, okay. Chyba, że nic.
Ja lubię podejście redaktorów, tak? Zawsze muszą, jak to mówisz,
ja
tam
może kij w mrowisko wsadzić, no bo co znaczy? Ale co znaczy, że źle?
To znaczy, że pewien dobrze naoliwiony mechanizm został postawiony w stan znaku zapytania, no tak delikatnie powiedzmy, tak? Nie wiem, jaki jest sens stawiania tego znaku zapytania. Ale ktoś go postawił.
Znaczy tutaj trzeba też wziąć pod uwagę, że...
Tomasz Kowalski.
Lotos cały czas się rozwija. tak? No nie można powiedzieć, że Lotos stanął i pod rządami Pawła Olechnowicza doszedł do pewnego momentu i przestał się dalej rozwijać.
Nie, zdecydowanie
tak. Cały czas, więc w tym momencie ja tutaj się zgadzam z kolegami, że jednak to może nie jest do końca dobra decyzja, może jest to święte prawo właściciela, tak, do zmiany. Tutaj z panem redaktorem też się nie zgadzam, bo jeden z najlepszych prezesów stadionów na świecie, Henk Markering, zarządzający Amsterdam Areną, już rządzi nią 19 lat. I to jest jeden z najlepiej rozwijających się stadionów na świecie, więc jakby analogią to nie jest czas, jaki spędzamy w firmie i nią zarządzamy,
tylko efektywność.
Nie, ale pan Olesz, żebyśmy dobrze rozumieli, znaczy po to jest kadencyjność, po to są wybierani na kadencję. Kolejna kadencja, jedna się kończy, druga. Radio Gdańsk rozwija się od wielu lat, odnosi sukcesy, a zarządy się zmieniają. No też jest kadencyjność. No,
znaczy, no na pewno. W tym sensie. Jeżeli możemy porównać Radio Gdańsk i Lotos, to możemy sobie tak mówić. Natomiast ja myślę, że to są jednak dwie różne rzeczy.
No to prawda. No.
I no, fajnie, oczywiście, jak organizacja.
Szacunkiem dla Radia Gdańsk.
Szacunkiem dla Radia Gdańsk, pełnym szacunkiem. Jak najbardziej. Ale myślę, że czego brakuje w tych spółkach Skarbu Państwa, to brakuje dobrze przygotowanej sukcesji. Ja nie mam nic przeciwko temu, że powinno być na przykład kadencyjność, nie wiem, 4, 8, 10 lat, obojętnie jak to. Firma się doskonale rozwija, ale jest przygotowany sukcesor, gdzie
przychodzi,
my mamy wtedy...
Człowiek z nowymi pomysłami, ale z jakimś dużym doświadczeniem.
Ma nową energię, nową siłę, jakieś dodatkowe pomysły, ale jest przygotowany i przejmuje jak gdyby tą organizację i dalej jest pewna kontynuacja. Tego zwykle brakuje. Ja znam kilka organizacji państwowych, gdzie przychodzi ktoś nowy i wszystko kompletnie zmienia. I to jest ze szkodą dla rynku, to jest ze szkodą dla gospodarki. Potem dopiero wyciąga się wnioski znowu. Jest takie załamanie. O to się boimy. To chodzi o zarządzanie ryzykiem. To nie chodzi o zarządzanie firmą jako taką bieżącą operacyjnością, tylko o to, żeby ta strategia była kontynuowana, żeby strategia była modyfikowana. I to są główne takie cele, gdzie musi ten prezes nad tym czuwać.
Ale po to są konkursy. No po to ten nowy prezes zostanie wyłoniony w konkursie.
Panie redaktorze, konkursy. Mam wrażenie, że ten prezes już jest. Taki głos wewnętrzny jakiś mnie przeszywa.
Chyba o 7 rano słyszałem już w radio.
Tak, więc zostawmy na boku sprawę konkursów. Natomiast ja bym miał rozwiązanie takie bardziej globalne w tego typu sytuacjach. To jest magiczne słowo. Dzisiaj słowo napiętnowane i w zasadzie spychane prawie do podziemia. To jest prywatyzacja. Tak?
No nie, nie.
To jest prywatyzacja. Chwila.
Prywatyzacja Lotosu?
Ja nie chcę mówić o Lotosie. Ja chcę mówić o tym, jak uciekać od upolitycznienia przedsiębiorstw państwowych. Generalnie, zostawmy Lotos tymczasem na boku, generalnie najprostszym i najbardziej efektywnym mechanizmem jest prywatyzacja. Tak? I póki tej prywatyzacji nie dokończymy, mam wrażenie, że w najbliższych parę lat będziemy mieli bardzo ciężko z tymże procesem, to będziemy się raz na jakiś czas, czy to przy takiej zmianie rządów, czy to przy innej zmianie rządów, będziemy się zastanawiać, czy konkurs był taki, siaki, owaki, czy tego prezesa trzeba odwołać, czy nie odwołać. U przedsiębiorcy prywatnego działa to znacznie zdrowiej. Tak? Działa to znacznie zdrowiej. Czy Lotos należy prywatyzować? To jest pytanie, na które możemy poświęcić.
I odpowiedź na to pytanie to już fundament ustroju gospodarczego naszego kraju być może, tak?
Trochę przesada, ale można by się nad tym pochylić.
W dużej mierze tak, bo jeśli ktoś mówi o sektorach, tych najważniejszych sektorach energetycznych, które powinny pomimo wszystko zostać...
Ale panie redaktorze, czy Shell jest państwowym przedsiębiorstwem?
Ale panie prezesie, proszę nie krzyczeć na mnie, proszę się nie kłócić ze mną.
Ja tylko mówię, że
zmiana podejścia, bo w naszym kraju jest mimo wszystko nadal, wydaje się, wszystkie partie, które rządzą, które rządziły, które są w parlamencie, uznają, że pewne sektory, między innymi sektor paliwowy, energetyczny, powinien pozostać w rękach państwa. I zmiana tego podejścia oznaczałaby zmianę pewnej filozofii podejścia gospodarczego w naszym kraju.
I można powiedzieć tak, że infrastruktura...
Że byłoby lepiej czy gorzej. Ja mówię, że to by była mimo wszystko rewolucja
w
myśleniu.
I na przykład można się zastanowić, czy rzeczywiście infrastrukturę, szeroko pojętą infrastrukturę, nie zachować kontroli nad tą infrastrukturą. Natomiast to, co się dzieje na tej infrastrukturze, zostawić wolnemu rynkowi. Prosty przykład. Zostawmy Lotos, tak? Tory i przewoźnicy kolejowi. Tak? Tory są państwowe, bo to jest infrastruktura. Tak? Natomiast to, co się dzieje na tych torach, to powinno już być gradunkowa. I myślę, że tą drogą idąc, na przykład prąd i energia.
No dobrze, dobrze. A z telekomunikacją jak było?
Prąd i energia.
I usługi, i infrastruktura, wszystko poszło w prywatne ręce.
Chcemy historycznie zastanawiać?
Możemy... Audycja historyczna będzie o 11. Także
o 11 audycja historyczna.
Co do energii. Linie przesyłowe pewnie powinny zostać
w rękach państwa.
Natomiast kto produkuje energię? Skąd my ją sprzedajemy, bądź kogo kupujemy? Mhm. Prawda? Tak. To powinna być gra rynkowa.
Ale jest.
No,
ograniczona, reglamentowana.
I dlatego jak rząd zapowiada...
Ja myślę, że będziemy o energii dużo więcej mówili w sierpniu i we wrześniu, tak jak w ubiegłym
roku.
Mam
nadzieję, że za chwilę także porozmawiamy o energii. Tomasz Kowalski, Marek Szykowski, Łukasz Żelecki to goście audycji Ludzie i Pieniądze. Gorąco jest. Robimy krótką przerwę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
W Radiu Gdańsk audycja Ludzie i Pieniądze. 20 minut po godzinie 10. Gośćmi są... Marek Szykowski, spółka Rockfin, Łukasz Żelecki, Agencja Rozwoju Pomorza i Tomasz Kowalski, Arena Gdańsk. Panowie, porozmawiajmy o strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zgodnie z tymi wcześniejszymi swoimi zapowiedziami przygotowało projekt strategii, której celem jest rozwój dróg wodnych w Polsce do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku. Chodzi m.in. o to, żeby na Odrze czwartą klasę żeglowności ustanowić, żeby Odra rzeczywiście spełniała te już międzynarodowe standardy żeglowności. Chodzi także i tutaj moim zdaniem będzie duży problem. Chodzi także o Wisłę. Chodzi o to, żeby ożywić gospodarczo także Wisłę. Wielkie pieniądze w grę wchodzą, bo Wisła to jest od Gdańska do Warszawy. Ten odcinek ministerstwo szacuje na 31,5 miliarda złotych, więc olbrzymie kwoty, jak do tego doliczymy zapewne jeszcze protesty ekologiczne, różnego rodzaju procedury, które będą trwały, to proces naprawdę odważny i długotrwały, jak sądzę, ale czy potrzebny? Chciałbym zacząć od Marka Krzykowskiego, który przez lata był prezesem IP w Kwidzynie, International Paper w Kwidzynie, która to spółka ma swoje nabrzeże. Ale czy to nabrzeże było wykorzystywane i czy może być wykorzystywane? Bo gdy Michał Górski, prezes Pętli Żuławskiej, był dzisiaj gościem Agnieszki Michajłow, to mówił m.in. o tym, że właśnie Kwidzyn, że właśnie Flextronic w Tczewie są zainteresowane tym, żeby ta Wisła stała się szlakiem transportowym produktów.
To jest szerzej niż tylko Kwidzyn, ale właśnie ten przykład znam najlepiej. To nasze nabrzeże International Paper było wykorzystywane kilkukrotnie, a powinno być o wiele, wiele więcej razy. Mm-hmm. Tym bardziej, że szereg produktów było eksportowane i to na rynki zamorskie. Z tym przygotowanie tego towaru, transportowanie go tirami, potem przeładowywanie, no to jest dużo większy koszt. Czyli z punktu widzenia efektywności, gdyby można było od razu przygotować i wrzucić powiedzmy na barki, czy jakieś powiedzmy statki, które mogłyby stamtąd zabierać powiedzmy ten towar, byłoby kapitalne.
Do portu w Gdańsku, do portu w Gdańsku, tutaj przeładunek i dokładnie. Dalej w świat.
Dokładnie. To tak samo z importem. Ogromne ilości różnego typu masy też były cały czas wożone i to znam, kawałek dalej jest w świecie, tak? Jest mądry świecie.
Tak.
Mówimy o Tczewie, który też powinien z tego korzystać. Mhm. I dla mnie zawsze było takie przykre, kiedy jeździłem do Holandii czy do Niemiec i widziałem, powiedzmy, jak na tych autostradach wodnych, tak? Są trzy szlaki jak gdyby dla dużych statków, mniejszych i jakichś tam powiedzmy malutkich, a na Wiśle jak się spotka jakąś łódkę albo coś, no to fajnie to widać. Poza tym, jak się patrzy z samolotu, no to ta Wisła wygląda jak rozlewisko. Myślę, że to jest temat bardzo głęboki i są fachowcy, którzy się na tym dużo lepiej znają. Natomiast tu jeszcze wchodzi inna sprawa. To nie poruszamy przy okazji, a być może poruszymy później dwa tematy. Pierwszy to jest produkcja energii elektrycznej. Zestopniowanie na przykład Wisły to jest produkcja dodatkowa i to zielonej energii elektrycznej. I następna sprawa to jest kwestia zabezpieczenia z jednej strony przed powodziami, a z drugiej strony przed sytuacją taką, jak mieliśmy w ubiegłym roku, że właściwie w tej
suszy.
Wisle, tak, suszy, kiedy tego nie było. W związku z tym to jest bardzo wiele elementów, które się na to składają i myślę, że tutaj też potrzeba pewnego ustalenia ponad podziałami. Bo my ciągle mówimy, aha, jak ci rządzą, to chcą
to
w taki sposób.
To chyba najważniejsze, to co pan mówi w
tej chwili. To jest w tej chwili najważniejsze. Tu mówimy o strategii około 15 czy 20-letniej. To nie jest temat, który można załatwić w ciągu jednej kadencji Sejmu, w ciągu jednej kadencji rządu, chyba że będzie rząd przez 8 kolejnych kadencji taki sam, to wtedy jest to jak gdyby realne do załatwienia, ale po prostu inaczej się zmarnuje pieniądze. Ja jeszcze jak byłem na studiach, to pamiętam taki program, kiedy był program Wisła, znałem go doskonale, wygrałem na Politechnice 500 zł, akurat tak się złożyło, że 500 zł było inne niż to dzisiejsze 500 zł, no ale jak dla studenta to była ogromna kwota pieniędzy i po prostu gdzieś tam mam ciągle zakodowane w sercu, że ten program tej drogi E30, E40, połączeń wodnych, ja mówię, dużo podróżuję samochodem i jak się jedzie nocą, proszę zauważyć, ile mamy ładunków wielkogabarytowych, tak, wożonych ze Śląska do portów czy w jakimś innym miejscu. Po pierwsze, to byłaby duża szansa dla gospodarki, dla przemysłu, żeby tego typu urządzenia, obiekty produkować i spławiać, powiedzmy, drogą wodną, a nie blokować dróg, które są bardzo mocno przyblokowane. Także mówię, to jest temat rzeka o rzekach.
To prawda. Znaczy, być może część z państwa wie, że myśmy z Markiem Krzykowskim studiowali na tym samym wydziale i tego samego się uczyliśmy. Ja troszeczkę później, kilka lat później.
Ale nie wygrałeś tego
Ale nie wygrałem tych 500 zł, ale uczyliśmy się rzeczywiście tych kolejnych stopni na Wiśle, tego możliwości odzyskania energii z wody i możliwości właśnie produkcji energii elektrycznej i tego, jak to pięknie wyglądało i co kolejna ekipa rządowa, myśmy w połowie, ja się uczyłem tego w połowie lat 80., a później kolejne rządy mówiły o potrzebie budowania kolejnych stopni, ale brakło determinacji, brakło konsekwencji, brakło ciągłości tego, o czym powiedział Marek Krzykowski, tego, co jest najistotniejsze w wielu przypadkach. Łukasz Żelecki, znaczy, prezes Agencji Rozwoju Pomorza, chciałby zabrać głos. Ja bym chciał udzielić tego głosu, ale nie mogę, panie prezesie. Musimy zrobić przerwę, bo przed nami skrót wiadomości i obiecuję, zaraz po skrócie wiadomości Łukasz Żelecki, Agencja Rozwoju Pomorza. Audycja Ludzie i Pieniądze. Przypomnę, gośćmi są Łukasz Żelecki, prezes Agencji Rozwoju Pomorza, Tomasz Kowalski, prezes Arena Gdańsk, Marek Szybkowski, spółka Rockfin. Mówiliśmy o strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce, jaką przedstawiło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Nareszcie ktoś zwraca uwagę, to też chciałbym podkreślić, na znaczenie dróg śródlądowych dla naszej gospodarki. To jest istotny moment. O tym wykorzystaniu, możliwości wykorzystania Wisły przed skrótem wiadomości mówił Marek Krzykowski, spółka Rockfin, ale przez wiele lat prezes IP Kwidzyn. Teraz Łukasz Żelecki, prezes Agencji Rozwoju Pomorza.
Taki mały przykład tylko chciałem dać.
Obrazujący... Do Wisły czy w ogóle do żeglugi?
Do Wisły. Konkretnie do Wisły, a w zasadzie jego dolnego biegu. Parędziesiąt lat temu powstał stopień wodny we Włocławku, który miał być tymczasowy.
Dokładnie tak.
To jest prowizorka. To, co stoi we Włocławku, jest prowizorką. Gdzieś na początku lat 90. w sposób oczywisty mówiono o zagrożeniu konstrukcyjnym tego całego urządzenia. I w zasadzie rozpoczęto pierwsze prace koncepcyjne, co z tym zrobić. No niestety na pracach koncepcyjnych chyba wszystko utknęło. Teraz wracamy do tematu. Ale dlaczego tak na dobrą sprawę utknęło? Utknęło z powodów ekologicznych. Nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę. Największym problemem przy stopniu wodnym we Włocławku jest to, co
bomba.
Się... Bomba. Jest pod... Dokładnie. Tak. Tak? Jeżeli zlikwidujemy ten stopień, budując coś niżej albo coś wyżej, tak, to spuścimy to, co się nagromadziło...
Te osady.
Na wiele lat życie w Zatoce Gdańskiej podobno jest zniszczone, tak, jeżeli to spłynie do morza. Jak to rozwiązać? Nie mam prostej odpowiedzi. Tak?
A to jest fragment tego całego programu. To musi być fragment tego programu.
A to musi być jakoś rozwiązane.
Tak, bo to jest rzeczywiście cała reszta, o której mówimy, o pozostałych stopniach, o produkcji energii, bez rozwiązania tego, co zalega przed tamą we Włocławku, to jest po prostu nierealne.
Oby nie zabrakło determinacji.
Znaczy najważniejsze jest to, że nie wiem czym najważniejsze, dla mnie istotne jest to, że jeżeli wybierzemy model rozwoju żeglugi śródlądowej taki, że powiemy Odra będzie czwartej klasy, bardzo fajnie, Wisła, daj Boże, żeby była czwartej klasy, wielkie pieniądze moim zdaniem na to mogą pójść, ale może warto. Może warto, żeby stała się rzeką żeglowną, ale to nie jest operacja na jeden rząd, jak zdajemy sobie sprawę. To nie jest operacja na 4 lata, to nie jest operacja, nie wiem, nawet na 8 lat. To jest operacja na kilkanaście lat. No, budowa 3 stopni, o ile dobrze pamiętam, jeszcze teraz mówię z głowy, ze studiów, to co pamiętam. Wydawało mi się, że powyżej Włocławka miały stanąć 3 zapory jeszcze do Warszawy i kilka stopni jeszcze wodnych poniżej Włocławka, żeby ten dolny odcinek był także żeglowny. Te 3 powyżej Włocławka to między innymi po to, żeby uchronić Włocławek przed runięciem, po to, żeby zatrzymywać napory wody, które płyną i no, masakrują tę zaporę we Włocławku. To jest kwestia tego, czy kolejne rządy powiedzą tak, zgadzamy się z tym programem, czy to będzie ogólnonarodowa zgoda, nie wiem, czy tak można nazywać ogólnonarodowa zgoda, ale marzyłoby się i dalej prowadzimy działania wokół tej udrażniania drogi wodnej. Może Tomasz Kowalski, prezes Arena Gdańska.
Znaczy, wydawać by się mogło, że tu wszyscy się doskonale zgadzamy, że jest to bardzo ważny krok rozwój dróg śródlądowych w Polsce. Też nie wiem, czy panowie zauważyliście taką ciekawostkę, że po ogłoszeniu planu przez ministerstwo, kto zaczął protestować od razu? Ekolodzy, ale nie polscy, niemieccy. Dzisiaj w Niemczech bardzo mocno rozwija się droga śródlądowa prowadząca Łabą do Hamburga, tak? Połączenie portów Hamburgu z Czechami, które z roku na rok notuje coraz większe przepływy. I dlaczego ekolodzy niemieccy, którzy już zapowiadają i mają poparcie zielonych, chcą zablokować taką inwestycję w Polsce? No wiadomo, no chodzi o pieniądze, tak? Więc wydaje mi się, że...
Znaczy nie chodzi panie Tomaszu, o środowisko, tak? A chodzi o pieniądze, chodzi o konkurencyjność naszej gospodarki, tak?
Oczywiście, że tak. No, jakby wiadomo, no najłatwiej, brzydko mówiąc, powoływać się na środowisko, wystawić zielonych, wystawić ekologów, tak, którzy chcą...
Bo to nośne i modne.
Oczywiście, że tak. No, tam są niestety też grupy wpływów. No, środowisko jest bardzo ważne i należy wszystkie te inwestycje zrealizować z jak najmniejszym uszczerbkiem dla niego. Mhm. Ale jednak też no, trzeba wziąć pod uwagę, że Unia Europejska wymaga od nas do pewnego roku, jakby, aby 30% transportu odbywało się drogą śródlądową, więc musimy w tą stronę iść i bardzo dobrze, że w tą stronę idziemy.
Ale myślę, że tutaj potrzebna jest też debata właśnie ta ekologiczna, bo my tak często mówimy, że cokolwiek robimy, to szkodzi środowisku. Akurat jak mówimy o regulacji rzek, no to jest właściwie stabilizacja ekosystemu, tak? To jest, pamiętam całe dyskusje i 20-letnią historię budowy mostu na rzece Wiśle w okolicach Kwidzyna, bo tak się oficjalnie to nazywało, tak? Co przeszkadzało ekologom i ile było właśnie takich sytuacji, jak gdyby... z tylnego siedzenia, powiedzmy, tak? Że po prostu te organizacje chcą działać, w związku dodatkowo opracowanie, ktoś ma z tego tytułu
tam
zajęcie.
Tam o jakąś rybę chodziło w waszym przypadku.
Najpierw chodziło o minoga, który nie wiem, czy jest rybą, czy jest jakimś innym zwierzęciem.
Minog
takim.
Jest rybą.
Nie, panie rektorze.
Jak nie?
Nie, to właśnie jest? O to chodzi, to nie jest. On wygląda jak ryba,
ale... córka by wiedziała, ale to nie jest ryba.
No.
Nie?
To jest taki pływający ślimak, tak?
Coś
ma
takiego,
długie
między
mosy.
Rybą a ślimakiem.
Dokładnie, coś takiego to jest. Natomiast się okazuje, że w tej chwili, kiedy ten most jest, tych minogów jest więcej, tak? Bo one mają stabilizację przy tych podporach, w związku z tym mają jak swoje siedliska. Tak samo z ptakami, które się miały tłumnie zabijać. Ja przejeżdżam przez ten most codziennie 2 razy i nie widziałem jeszcze zabitego ptaka, który by się rozbiło, jakieś tam elementy tego mostu. Także tutaj, ale myślę, że to jest kwestia jednorazowa. Wyjaśnić, na czym to polega, jak środowisko zyska i wtedy pójść z tym programem już jak gdyby cały czas do przodu. Bo inaczej będziemy ciągle mówili program, publikowali następne prezentacje, rozmawiali o ważności tego tematu, a to nie o to chodzi. Dyskusja niczego nie załatwi. Trzeba w pewnym momencie zacząć działać i to działać konsekwentnie.
Dobrze, znalazłem tego minoga. Minóg rzeczny. Europejski gatunek pasożytniczego bezżuchowca.
Bezżuchowiec, no tak.
Bezżuchowca z rodziny minogowatych, występujący na większości europejskich...
Zdecydowanie nie ryba.
No fakt, ślimaki też nie mają żuchwy, w związku z tym...
To nie ryba. Nasi słuchacze piszą, pan Grzegorz pisze, gdy jadę starym mostem przez Wisłę w Grudziądzu, to widać dno rzeki. Słyszałem wczoraj w TVP Bydgoszcz o zaporach na Wiśle od Warszawy do Gdańska. Pomarzyć dobra rzecz. I tutaj uśmiech przesyła pan Grzegorz. No to my właśnie tutaj w tej audycji przez te ostatnie kilkanaście minut tak trochę rozmarzyliśmy się, że te zapory powstaną, że te regulacja rzeki z poszanowaniem środowiska, znaczy absolutnie kładę na to nacisk, z poszanowaniem środowiska nastąpi i że przywrócimy żeglowność Wiśle, bo w tym roku Radio Gdańsk też będzie płynęło Wisłą. Nie wiem, czy mogę zdradzić już tajemnicę, ale popłyniemy, tak, znowu popłyniemy Wisłą i Pętlą Żuławską.
Jest, może być mały kłopot, tak, patrząc to...
Dlaczego?
Już się tłumaczę. Patrząc na ilość wody w przyrodzie, ta susza, która w zeszłym roku była, ona się nie skończyła. Ta susza trwa. Jeżeli komuś zdarzyło się być na przykład tego roku w górach i ilość śniegu w górach jest zatrważająco mała, była zatrważająco mała, tak? W tym roku czeka nas ewidentnie kłopot z wodą w rzekach.
Ale to wszędzie widać, tak? Kilka dni temu obserwowałem prace rolnicze, jak wyglądają, tak? Jest takie pylenie,
jest
jak
susza,
czasami zdarzało się w lipcu czy w sierpniu, czy po prostu kompletny brak wody. Nie było śniegu, nie było zmarzliny, nie ma zatrzymania wody. To, co w tej chwili mówimy, że jakieś tam drobne opady deszczu, to jest to, co na wierzchu, powiedzmy, coś tam zmoczy, może
pyłu.
Się tak, spłukanie pyłu, może pojawić się jakaś trawa zielona, ale to, co jest głębiej, naprawdę brakuje wody i to, co mówimy o tej, co mówię o tej regulacji, to też kwestia zatrzymania, retencji wody jest niesamowicie istotna i to nie tylko w aspekcie Wisły i Odry, a również w aspekcie dopływów tych rzek czy jezior, które powinny...
Znaczy, dużo rzek, dużo wody marnujemy, to prawda. Tak. Marnujemy, jest... przepuszczając ją, spuszczając ją do Bałtyku zbyt
jak
szybko.
Jak mówimy o działaniach ekologicznych, to tutaj jest ogromna jak gdyby rola w tym zakresie, że można poprawić właśnie te ekosystemy.
Ale panie prezesie, tutaj Łukasz Żelazki, znaczy rozumiem, że przewiduje pan suszę w tym roku i przewiduje pan także problemy z prądem.
Z prądem,
bo ta
jest
susza,
jeden wielki...
Bo ta susza między innymi była jednym z powodów, może nie najważniejszym, ale jednym z powodów tego, że mieliśmy kłopot z energią elektryczną i wprowadzenie stopni zasilania.
Panie rektorze, kłopot z energią elektryczną jest znacznie szerszym problemem niż problemem suszy. Niż problem suszy.
To prawda.
Myślę, że od samej góry patrząc, trzeba by w końcu przesądzić, jaki model zaopatrywania naszego kraju w energię będzie przez ileś dziesiąt lat obowiązywał. My przez ostatnie 8 lat nie potrafiliśmy przesądzić z powodów, biorąc pod uwagę tylko powody ekonomiczne, nie społeczne, czy my chcemy, czy nie chcemy zbudować elektrownię atomową. To jest naprawdę problem symulacji ekonomicznych, a dopiero być może w drugiej części problem społeczny. Dlaczego myśmy nie potrafili? Bo myśmy nie potrafili odpowiadać sobie na proste zupełnie pytania. Czy my chcemy być eksporterem, czy importerem energii elektrycznej? Tak? Czy my chcemy kosztem innych gospodarstwa naszego państwa ratować nierentowne kopalnie, czy nie chcemy? Czy my z powodów politycznych będziemy, chcemy się zgodzić na drogą energię, czy na tanią energię? Czy sektor energetyczny ma inwestować na przykład w odbudowę swojej infrastruktury, czy inwestować w upadające kopalnie? To są banalnie postawione pytania, natomiast odpowiedzi ja nie słyszę. Tak? Ja tylko zauważam na przykład to, że w ciągu jednego popołudnia wycena naszej energii gdańskiej spada o ileś set milionów złotych, dlatego że przez media przyleciał jakiś nie do końca sprawdzony news, że zakłady energetyczne mają być łączone z nierentownymi kopalniami. Na Boga. Gdzie jest plan w tym wszystkim? Gdzie jest, tak jak w tych rzekach, tak? Gdzie jest jakieś myślenie na najbliższe naście lat? To, czy w tym roku zabraknie prądu, czy nie zabraknie prądu, to jest szczegół w tym problemie. My mamy problem znowu skonstruowania strategii na lata i konsekwentniej jej realizacji. Póki tego nie zrobimy, będziemy każdego roku, następnego roku zastanawiać, czy nam zabraknie prądu, czy nam nie zabraknie prądu. A może będą warunki sprzyjające, to nam nie zabraknie prądu.
Marek Szykowski.
No w tym roku wszystko wskazuje na to, że zabraknie prądu, bo ja nie widzę jakichś działań, które zostały podjęte po ubiegłorocznych problemach, szczególnie w sierpniu ubiegłego roku. Z tego, co czytałem, programy remontowe elektrowni, to będą również w takim okresie letnim, czyli od, powiedzmy, lipca do września. I tutaj już nawet pomijając poziomy wód w rzekach, tak, może być z tego tytułu problem, ale tutaj znowu wracamy jak gdyby to, co mówiliśmy jeszcze przed przerwą, że czy jest pewna myśl, w jaki sposób dopasować, powiedzmy, popyt z podażą. To, co w gospodarce rynkowej jest jak gdyby rzeczą naturalną i w sektorze prywatnym bardzo szybko się wypełnia, o tyle tam, gdzie jest strategia państwa, jest więcej polityki niż takiego myślenia jak gdyby o gospodarce czy o realnych potrzebach. I przypuszczam, że w tym roku jeszcze problemy będą. Oczywiście w tej chwili biegną inwestycje, które
będą
chyba...
popyt z podażą, panie prezydencie? Sugeruje pan ograniczyć popyt, nie wiem, podnosząc cenę, czy inny mechanizm?
Nie, zwiększyć moce produkcyjne lub rozłożyć
zwiększyć
tak...
Zwiększyć podaż.
Tak, to nie jest powiedziane, że remont konkretnej elektrowni musi się odbyć na przykład w sierpniu czy we wrześniu, bo tak jest wygodniej elektrowni. Tak? Nie na tym rzecz polega. Remonty można rozpocząć w kwietniu, można je skończyć w listopadzie i tak rozłożyć, powiedzmy, żeby cały czas zapas mocy odpowiedni był, a nie wprowadzać stopnie ograniczające, bo to dla przedsiębiorstw jest ogromna strata. Nawet jeżeli starają się dopasować i w jakiś sposób sobie radzą, to przynosi wymierne straty i dla przedsiębiorstw, i dla gospodarki. Potem się płaci mniejsze podatki, potem nie ma takich wpływów, tak się robi taki długi łańcuch nieszczęścia, a potem się wyjmuje tylko pewne fragmenty z tego i tylko na ten temat dyskutuje. Mhm.
Tomasz Kowalski.
Tu wydaje mi się, że blackouty będą następowały. Czy one będą dotykały nas, jako mnie, jako przysłowiowego Kowalskiego i moje gospodarstwo domowe? Raczej nie. One będą dotykały biznes, one będą dotykały administrację publiczną, zarządzających infrastrukturą.
Znaczy, ale... duże zakłady przemysłowe przede wszystkim, bo to one mają ograniczenia. Ci najwięksi, którzy najwięcej pobierają prądu, oni mają ograniczenia w dostawie prądów przy tych coraz
To jest to wyjęcie, o którym mówiłem, bo mówimy duże przedsiębiorstwa, tylko że duże przedsiębiorstwa kooperują z małymi przedsiębiorstwami. Tak. W dużych przedsiębiorstwach pracuje dużo ludzi, w małych mało ludzi. Jeżeli nie ma prądu, nie ma pracy. W związku z tym są ograniczenia premii, wypłat różnych. I to jest o tym łańcuch, o którym mówię. Przepraszam, że się wtrąciłem.
Tomasz Kowalski.
Bo dzisiaj jakby... znając historię lat poprzednich, wiemy mniej więcej, jak należy zarządzić jakby dostawami energii do poszczególnych gałęzi przedsiębiorstw w poszczególnych częściach roku, tak? Więc te prawdopodobne blackouty też jesteśmy w stanie jakoś tym ryzykiem zarządzać. No, trzeba wziąć pod uwagę, że dopóki nie znajdziemy rozwiązania systemowego, to powinniśmy też iść w stronę tego, co jest realizowane za granicą, tak? No, my jako stadion od jakiegoś tam czasu bierzemy udział w programie oszczędzania energii, tak? Do naszego systemu BMS mamy podpięty zewnętrzny system, który nauczył się infrastruktury, programujemy go z tygodniowym wyprzedzeniem, jakie są imprezy i tak dalej, i tak dalej. On wyłącza nam poszczególne części. To jest jakby pierwszy etap, dzięki czemu oszczędzamy
inteligentne
miasto.
Tak, inteligentne dokładnie. Miasto to jest po prostu.
Jakby drugim krokiem jest to, że tą energię, której nie zużyjemy, chcemy odsprzedawać. I w tym momencie też za chwilkę wejdziemy do grupy obiektów, które będą informowane, że na przykład jutro o godzinie między 14 a 16 potrzebna jest taka ilość prądu i że z tych tym obiektom proponuje się odsprzedaż ich prądu. Wtedy ja wiem, że u mnie nie ma imprezy, wyłączam rzeczy, które nie muszą działać, odsprzedaję prąd, jeszcze na tym zarabiam. Więc nie dość, że nie tyle oszczędzam, co zarabiam, to jeszcze mogę pomóc w tym, że te blackouty są ograniczone. Więc jak Stany, brzydko mówiąc, już tym stoją. Europa Zachodnia też idzie w tą stronę. Więc my też powinniśmy tymi blackoutami zarządzać i wykorzystywać energię, która i tak jest, a nie jest niewykorzystywana przez poszczególne obiekty i możliwość oddania jej. Mhm.
Znaczy, ja tylko jedno zastrzeżenie, panie Tomaszu, bo jak ja słyszę słowo blackout, to dla mnie blackout to już jest ten moment krytyczny, kiedy po prostu pada sieć, kiedy nie ma. Tak? Znaczy, tak zostałem nauczony, że blackout...
No elektrycy tak rozumiemy to. Tak?
Że to jest czarna dziura rzeczywiście w systemie energetycznym wówczas. I po prostu jak pan mówił o tym zarządzaniu blackoutem, to aż ciarki mi chodziły po plecach. Tomasz Kowalski, prezes Arena Gdańsk, Marek Szkowski, spółka Rockfin, Łukasz Żelazki, prezes Agencji Rozwoju Pomorza, to goście audycji Ludzie i Pieniądze. O, słuchacz Henryk napisał, odnosząc się do ekologów, jak sądzę. Panowie, większa część u nas to nie ekolodzy, to ekoterroryści, napisał pan Henryk. To chyba chodziło o tę dyskusję a propos Wisły i a propos tego, że dyskusja wokół Chyba, że o Minoga chodziło. Słynnego, rzecznego.
Minogi są.
Minogi są. Myśmy wczoraj w Radiu Gdańsk zastanawiali się nad programem w długi weekend, na 1, 2, 3 maja. Uszczegóławialiśmy, co będziemy robić, na co zwrócić większą uwagę. I doszliśmy do przekonania, że trzeba będzie zwrócić dużą uwagę na to, co będzie się działo w piątek przed długim weekendem i po południu, i na to, co będzie się działo w 3 maja, to będzie środa, także po południu, na siódemce głównie. Na siódemce i na autostradzie A1. Zastanawialiśmy się, czy rząd tym razem podniesie te szlabany na autostradzie A1, czy nie podniesie, bo mamy kolejny rok dyskusji, tak jak trochę z tym prądem.
Jak z tymi rzekami, jak z tym prądem.
I nie mamy żadnego innego pomysłu na pobór opłat, prócz tych bramek, bo nie ma nic w zamian. Nie zaproponowano. Czekają nas, panie prezesie Łukasz Żelazki, czekają nas korki na A1?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Proste pytanie, prosta odpowiedź. Te korki tym bardziej dojmujące, irytujące i rozsierdzające, że opłaty na naszych autostradach są największe, chyba się nie mylę, największe w Europie. Mamy najdroższe drogi wysokiej klasy, najdroższe autostrady.
Bo najdrożej budowane też, co by nie powiedzieć. No.
O przyczynach możemy rzeczywiście się rozwodzić długo i namiętnie, ale skutek jest taki,
ale
że
prawda jest taka.
W dużej części prawda, święta prawda. Efekt jest taki, że mamy najdroższe drogi, najdroższe autostrady w Europie. Przejazd z Gdańska do Torunia jednorazowy to jest mniej więcej tyle, ile na przykład, nie wiem, winietę na wszystkie autostrady w Austrii na 10 dni, tak?
Nie mylę dokładnie, się. To dokładnie jest, tak, bo 30 zł, tam jest 10 chyba euro na zbyteni.
A i jeszcze musimy 6 godzin sobie postać, tak? No 6 to przesadziłem, 6 to w ekstremalnie, to lata. Nie, tutaj jeszcze godzina, półtorej, tak? No, godzina, półtora. No. Niestety, tak jak rzeki, tak jak prąd, wymaga to jakiegoś strategicznego przemyślenia, całości, opisania na nowo, zdefiniowania czułych miejsc, istotnych miejsc i skonstruowania jakiegoś drożnego systemu. Winiety były, zdaje się, że pan minister Pol, dobrze pamiętam nazwisko, Pol, Polek na tym. Został, stracił stanowisko, bo za jakieś winietę też. Ale to prehistoria.
No ta, a tam, gdzie są winiety, się jeździ bez problemu, tak? Przez Czechy przejechać jest żaden problem. To samo jest w Austrii, te winiety się sprawdzają. Poza tym myśmy to chyba, nie wiem, że rok temu dyskutowali w studio, czy ale winiety, trochę więcej. I była proszę. Dyskusja właśnie na temat rozwoju systemów informatycznych. Na dzień dzisiejszy potrafimy sterować każdym pojazdem na orbicie okołoziemskiej. Mamy to, co mówiliśmy tutaj na przykład na temat stadionu, czegokolwiek innego, systemy, które po prostu się sprawdzają, żeby nas coś zaprogramować. Większość samochodów dzisiaj jest wyposażone w GPS, w systemy, które można zweryfikować dokładnie, gdzie jedzie, którędy jedzie, cokolwiek innego. Czy nie można pomyśleć jak gdyby o jeden poziom wyżej i zamiast tych bramek, które się otwierają albo nie, albo tych kolejek, które tam stoją, że się po prostu przejeżdża, a elektronika...
Ale mamy taki prostu... system, Viatol. On dotyczy komercyjnych przewoźników.
No tak, ale jak się dokładnie zna Viatol, to też nie jest takie zupełnie proste, bo to trzeba mieć odpowiednie urządzenia, trzeba przedpłacać i zależy, którędy się jedzie, to też powoduje potem, że jak człowiek jedzie wolną drogą, to spotyka to tyry, które mnie omijają.
No tak, ale dlatego mówię, że panie prezesie, że są systemy, są systemy, są, które już w tej chwili chodzą. Na przykład Viatol jest takim systemem, tak? Niedoskonały, jasne, ale są. Tylko wyobraża pan sobie, żeby teraz nakazywać, nie wiem, wszystkim, nie, którzy mają samochody osobowe,
oczywiście, absolutnie,
wypożyczanie urządzeń, bo to trzeba wypożyczyć albo kupić, żeby został szczytany na autostradzie czy na obwodnicy, żeby rzeczywiście dokonać przedpłaty i z tego rachunku, który mamy, są ściągane pieniądze. Ja rozumiem to w firmach, ale dla mnie, który od czasu do czasu jeździ autostradą, który chce przyjechać na wybrzeże do Gdańska na długi weekend czy na wakacje, no to nie jest pomysł na najlepsze rozwiązanie.
Jasne. Taka mała naklejeczka na szybę i pędzimy.
Pan jest za tym, żeby były po prostu winiety.
Jeżeli pan mnie pyta o szybki pomysł tu przy tym stole, no prosty z brzegu, tak? Mhm.
Ja uważam, że te winiety jest tymczasowym rozwiązaniem, to jest bardzo dobre rozwiązanie, natomiast w dłuższej perspektywie rzeczywiście wykorzystanie systemów informatycznych i IT.
A Tomasz Kowalski?
Ja uważam, że no, dzisiaj elektronika tak mocno poszła w dół i zastanowienie się, czy trzeba zmusić kogoś, żeby kupił urządzenie, przedpłacał je jakkolwiek, to możemy zrobić na tej samej zasadzie, że urządzenie może kosztować złotówkę, tak, mamy przedpłacone x pieniędzy na naszym koncie i to jest jakiś mechanizm zwrotny. To nie musi wcale kosztować, urządzenie może kosztować grosz. I to nie będzie kosztowało nas jako konsumentów nic.
I tanie nawet dla operatora będzie, oczywiście, bo nie będzie musiał zatrudniać tyle osób.
Podpięte pod kartę kredytową, tak.
I natomiast otwieranie bramek, panie redaktorze, bo tego żeśmy. To jest też zły pomysł, tak? Bo ja nie potrafię.
Ja jestem ciekaw, jak to będzie.
Nie potrafię zrozumieć, dlaczego samotna matka pracująca w Biedronce ma dopłacać do przejazdu przez autostradę Mercedesa 600. Tego też nie potrafię zrozumieć. Tak,
każdego dnia płacimy, a potem, kiedy ludzie jadą na relaks, to nie płacimy.
No, żeby rząd miał lepsze notowania. Tak było przecież. Tomasz Kowalski, prezes Arena Gdańsk, Marek Szykowski, spółka Rockfin, Łukasz Żelazki, prezes Agencji Rozwoju Pomorza. Dziękuję bardzo serdecznie panom.
Dziękujemy.
Za chwilę audycja o historii, tak jak zapowiadaliśmy, 1050. rocznica Chrztu Polski. Jutro w czwartek. 14 kwietnia, akurat dokładnie jutro przypada, więc Wojtek Suleciński z tą datą będzie się zmagał. Jacek Naliwajek, do usłyszenia.